Witamy Was w 37. odcinku DualShock Podcast. Wita się z Wami Blady, który ma dla Was wyjątkowe tematy. Blady przygotował dla Was tematy takie jak Little Big Planet 2, Graveyard czy DC Universe, które jest MMORPG-erem. Dzisiaj też opowiem Wam o Dead Space 2, ale nie będę w studiu sam, ponieważ jest ze mną Bizon, który też ma tematy i zaraz Wam powie, jak one wyglądają. Bizon!
Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy, a dzisiejsze tematy przygotowane przeze mnie to opis wrażeń z trailera Co-op Fear 3. Później powiemy o Mortal Kombat Rebirth, który jednak powstanie, i zakończę to małym powiedzeniem o Xbox Trash Talk. Czym to jest i co to tak naprawdę jest?
Okej, okay, Odin, powiedz, co ty przygotowałeś? Brudum, brudum, brudum. Odin się trochę nie czuje. I dlatego dzisiaj Odina nie będzie z nami. Życzymy mu, żeby wyzdrowiał i mamy nadzieję, że jak już wykuruje się to, jak przysłucha ten podcast, to mu się nie pogorszy z powrotem. Więc trzymajcie kciuki, zaczynamy.
A temat odcinka?
I musiałeś zepsuć niespodziankę, tak? Graveyard! No, graveyard! Gra, zaczynamy, go, do it, yeah! Parara papa! Okej, okay, i tak dalej.
Okej, okay, no to zaczniemy od trailera kooperacyjnego Fear 3. I mówiliśmy już o tym bardzo dużo z Odinem, że Fear 3 będzie miał koopa jako ten główny tryb gry. To nie będzie dodatek, tylko Fear 3 będzie polegał na tej kooperacji Paxtona Fetela i jego brata. I z trailera koop można wnioskować jedno. Będzie niestrasznie, zupełnie niestrasznie. Gra zmienia się teraz w taki koopowy shooter, który ma pewne elementy fajne, ale wygląd to jest nadal Fear 2, być może nawet gorzej. Niektórzy gracze, którzy oglądali ten film, mówią, że ta gra wygląda gorzej od Fear 2. I też ja nie widzę w tym specjalnej finezji. No, mamy dwóch graczy, z których jeden jest takim typowym firowskim bohaterem, który strzela, spowalnia czas i tam bla bla. No i mamy Paxtona Fetela, który ma parę mocy kinetycznych i może przejmować innych. I to tyle, a strach gdzieś się zapodział w tym wszystkim.
Znaczy myślę, o ile nie ma strachu, o tyle mi się podoba, że w końcu jest co-op, w którym postacie się od siebie różnią i to diametralnie się od siebie różnią, bo mi to trochę właśnie przeszkadza, że jeżeli spojrzysz na przykład na trailer Killzone'a trzeciego, tam nie ma jednej różnicy pomiędzy tym, jak grasz, jak masz te dwa małe, skurczone ekraniki obok siebie, bo już ktoś zapomniał, że ekran można podzielić na dwie równe połówki, nieważne, znaczy połówki zawsze są równe, nieważne. To też, jak patrzysz tam na ekran, oni mają taką samą broń, idą tym samym korytarzem, to naprawdę jest ciężko to rozróżnić. Tutaj przynajmniej jest jakiś sens, żeby współdziałać z tym kolegą, tak? Bo powiedzmy, jakie mamy moce. Ten nasz właśnie główny, oprócz tego spowalniania, możesz jeszcze przyklejać do osłon. I wtedy dopiero jest ten fear, ten strach, jak beznadziejnie wyglądają tekstury w tej grze. Przecież to, jakie to jest...
Obiekty, to jest tak... obiekty, jak w ogóle to drzewo, tam on się chowa w pewnym momencie za taką stertą drzewa i to drzewo to jest taki sześciokąt czy siedmiokąt.
Bizon, to jest drewno, drzewo jest jak rośnie.
Dobrze, przepraszam, jestem ze wsi.
No tak, wy macie inną nomenklaturę. Tak. Ale to jest tak brzydkie. I teraz ktoś powie, to jest jeszcze w tam stagingowaniu. I fakt, ma rację. Poza tym, no, co-op też zmusza silnik, bo już stary dość, do tego, żeby pewne były, nie wiem, poświęcenia kosztem fanu. I ja myślę, że fan tutaj pewien będzie, no bo przejmowanie kontroli nad snajperem, który jeszcze przed chwilą chciał otrzeć twojemu koledze głowie, przejmujesz kontrolę nad tym snajperem i zaczyna strzelać do byłych kolegów tego snajpera, no to jest fajny pomysł, ale jak sam powiedziałeś, gdzie fear? Żaden, nie ma. To już nawet Left 4 Dead ma więcej strachu.
I dziwne jest to, że też ten trailer nie pokazuje w ogóle tej sztucznej inteligencji, która zawsze była, no, tym znakiem towarowym wręcz Fira. To zawsze było tak, że Fir mi się kojarzył z tymi właśnie bitwami z bardzo inteligentnymi strażnikami, którzy chcieli mnie zaskakiwać za każdym razem. A tutaj widzę, no, biegnących na graczy po prostu, popadających na nich prosto przeciwników. Nie wiem tak do końca, jak to będzie, bo trudno wnioskować po tych trailerach, ale tak, o ile fajne jest to, co ty mówisz, że mamy w końcu koop, gdzie dwie postaci się diametralnie od siebie różnią i na pewno będą tacy, którzy będą woleli grać albo Paxtonem, albo jego bratem, to o tyle, no, ja nie jestem przekonany do tego, żeby Fira 3 kupować i też ten koop na razie po tych filmikach mnie nie pociąga.
Mnie również.
Okej, okay, drugi mój temat to Mortal Kombat Rebirth. I teraz, jeżeli ktoś o tym w ogóle nic nie wie,
ja nie wiem,
to pół roku temu jakoś Reżyser wypuścił po prostu demonstrację swoich możliwości. Wypuścił na YouTube film, który był niejako trailerem filmu, który jeszcze miał nie powstać. To była reklama dla wytwórni. Ktoś powiedział po prostu, nakręćmy to, pokażmy i może któraś wytwórnia nas przyjmie. No i trailer Mortal Kombat Rebirth trwał chyba 10 albo 11 minut i pokazywał naprawdę ciekawe, stylizowane walki i niedodziękową fabułę, bo nie była ona oparta jakby o Mortal Kombat takie, jakie my znamy. To było raczej Mortal Kombat przeniesione w nasz rzeczywisty świat, gdzie nie było typowych nadludzi z magicznymi mocami, tylko po prostu no, mutanty i lekko nadludzie, którzy poruszali się jakoś w tym świecie, nie byli jako tako wojownikami, a mordercami. I fabuła miała kluczyć wokół Jaxa i Sony, którzy poszukują właśnie owych morderców. I zamysł jest niezły. Byli gracze, którzy powiedzieli tak, to jest fajne. Byli tacy, którzy mówią, nie, to za bardzo odchodzi od tych standardów Mortal Kombat, wiesz, odchodzimy od tej fabuły. Ale widocznie pomysł się przyjął, bo o ile nie powstanie film pełnometrażowy na tej podstawie, o tyle jest już kontrakt na to, że powstanie taki serial i ja się z tego powodu bardzo cieszę.
Ale ja bym sobie nie wybaczył, gdyby na przykład nie było gościa, który robi Mortal Kombat! Bo jednak to jest dla mnie nierozerwalnie złączone z tą serią. I właśnie się boję, że byłoby za dużo takich rzeczy, które, no nie wiem, na przykład dla mnie byłyby właśnie kluczowe dla tej serii, których bym w filmie nie zobaczył. Miałbyś później właśnie taki Street Fighter, który ze Street Fightingiem nie miał nic wspólnego.
Nie, ale
oglądałeś
widzisz
ten ostatni, ten Xing Jun, czy jak się nazywa ta ona. No przecież ten film nie ma nic wspólnego z grą. Czasem to dobrze, czasem jest dobrze nie zrobić filmu bezpośrednio opartego o tematykę gry. Mhm. No, bo czasem się nie da, jak masz, nie wiem, film Super Mario Brothers, który się nie udał całkiem, ale to inna sprawa. Ale to mogło być dobre. Jeszcze mieli świetnego aktora, pana Black Dynamite i nie umiem ubrać myśli właśnie, czy to dobrze tak daleko odchodzić od materiału źródłowego, żeby stworzyć coś, co ma sens.
No ale co się okaże, blady, no bo jeżeli powstanie ten serial, no to my będziemy mieli okazję go sprawdzić. Ja to na pewno zrobię, bo po tym trailerze ja powiedziałem do siebie, no jest git, tym bardziej, że ja ten trailer zobaczyłem niedługo po seansie Tekkena, filmu Tekken, który był po prostu straszny i który starał się opierać właśnie o ten materiał źródłowy i był po prostu chujowy. A teraz może ten Mortal Kombat się uda, bo też Mortal Kombat filmy nie były żadnymi dziełami sztuki, więc ja trzymam kciuki.
Ja się tylko boję, że to będzie już serialowa, że tak powiem, filozofia tworzenia fabuły i w trzecim, nie wiem, sezonie będzie Jax, twój ojciec, on żyje! Tam, tam, tam!
Okej.
No, więc teraz ostatni temat, jaki ja przygotowałem do newsów, to jest taka mała ciekawostka dla wszystkich posiadaczy Xboxa 360. Otóż już teraz możecie kupić do niego gadżet zwący się Xbox 360 Trash Talk. I do czego służy Trash Talk? Jest to uniwersalne narzędzie do ogólnie pojętego flame'u i wyzywania innych graczy grając w gry. Czyli teraz takie, no powiedzmy, niemieckie dziecko lubiące grać w Call of Duty może podpiąć taki Trash Talk do swojego peceta, nagrać na to... Może nagrać na to swoje ulubione wyzwiska i później podpiąć to pod pada i w odpowiednim momencie gry wciska jeden przycisk i może nas wyzywać wszystkich od kurek.
Mi się podoba, jak na stronie producenta oni podpowiadają, że na przykład możecie nagrać jakieś znane postacie, na przykład B.A. Baraku z różnych, aż by mówił You crazy fool! I inne tego typu teksty, więc to jest coś, czym jest, nie? Po prostu Xbox się staje coraz lepszy i na przykład wiele osób narzeka, że PlayStation nie ma w zestawie headsetu do komunikacji. W sumie jak patrzę na ten Trash Talk zestaw, to jakoś bardzo nie płaczę z tego powodu.
No ja się boję, bo tutaj nie jest napisane tylko jaką to ma pojemność. Jest napisane, że może przechowywać do 16 sampli. Ale tak myślę, że no ile to może mieć pojemności? No powiedzmy 10 mega. Jakby miało tak ze 100, to można by tam wrzucić DualShock Podcast. Wchodzisz do Call of Duty, wciskasz przycisk.
To byłoby dobre, ale też taki Trash Talk bym się przydał w życiu codziennym, bym chodził po ulicy i tylko miał GREATEST!
Ale musiałbyś to sobie chyba wsadzić w dupę, żeby działało, bo to się dopada podpina.
Okej!
Teraz moja kolej, żeby pochwycić w swe dłonie tematy i mój pierwszy temat to Dead Space 2 i linia Boo, taki nadałem majestatyczny tytuł mojego wywodu, ponieważ horrory można robić na różne sposoby. Można stworzyć horror dobry, vide Amnesia, który będzie cię przerażał tym, czego nie ma, tym, co sobie sam dopisujesz, co sobie wyobrażasz i tak dalej, i tak tego suon. Możesz zrobić horror, który horrorem nie jest. Horror, który będzie ciebie straszył, horror, który będzie co jakiś czas rzucał ciebie skryptami. I taki jest na przykład Dead Space. Są też rzeczywiście horrory survival, gdzie przerażają cię nie tyle potwory, co czający się w mroku jakiś tam przeciwnik, co horda wrogów, którzy na siebie pędzą i najbardziej przeraża cię ilość nabojów niknięca w magazynku. Okej. Okay. Wszystkie te, że tak powiem, metody są stosowane przez deweloperów i fajnie, ale trzymajmy się teraz Dead Space'a drugiego, który no jakby trochę urósł. Urósł o głównego bohatera, ponieważ nasz bezimienny uzyskał głos i w sumie nic.
Imienny był. Wiedzieliśmy, że Isaac znaczy, tylko głosu nie miał.
Nie miał głosu i był właśnie takim standardowym Freemanem. Freeman może działać czasem w grach, ale myślę, że im dłużej się, tak powiem, z tym musieliśmy godzić przez wszystkie serie Call of Duty i właściwie co drugą grę w pewnym okresie na rynku, już mieliśmy pomału dość tych bezimiennych. I ktoś mógłby się kłócić, że w Dead Space to sprawiało, że mogłeś się jeszcze bardziej czuć w tego Isaaca, nie? Że to ja jestem w tych, na tych korytarzach, na tej bazie i tak dalej. Coś w tym też jest. Niemniej, teraz uzyskał większą głębię, fabuła też dostała mały boost, teraz to nie jest, jesteś na stacji, radź sobie. Tylko no, oczywiście jest, są plot twisty, są zwroty akcji i tak dalej. I jest więcej światła, to mnie zdziwiło najbardziej, jak jasny jest ten horror. Ale mało jasne było w pewnym momencie, jak się poruszać po tej bazie, bo no były czasem odnogi w prawo, odnogi w lewo.
O, wiesz, to coś nowego w grach, nie?
W dzisiejszych czasach w grach, no stary, odnogi.
Nie, no wiesz, jest, Black Ops są odnogi, ale jak nie pójdziesz, to po prostu nagle zapotkasz niewidzialną ścianę, no i co?
Ale słuchaj, nie martw się, oni pomyśleli o tobie i w grze możesz w każdej chwili nacisnąć przycisk, który wymaluje na posadzce linię, po której możesz podążać.
No tak to było też w Dead Space pierwszy.
Tak, tylko jest jeden problem. Ta linia to jest upewnienie się dewelopera, że trafisz na każdy skrypt, który oni przygotowali do tej gry. W jednym momencie linia pokierowała mnie w prawo korytarzem. To też ruszyłem w tą stronę. Idę korytarzem i stwierdzam, ha, ślepy zaułek. Jeszcze znając tę grę, teraz będzie próbowała, o Jezus, Jezus! Uuu, patrz jak światła mrygają! O, patrz jak ręce wychodzą ze ściany! O! Popatrzyłem, wszystko zniknęło i tak, okej, gdzie mam teraz iść? Włączyłem linię, która teraz jakby, wiesz, przeliczam, wiesz, GPS, nie? Musiałem sprawdzić i smyk zawrócił mnie, tak stwierdziłem, że się poczułem taki wykorzystany, nie? Że ta linia mnie wciągnęła w skrypt, który niczemu nie służył, tylko temu, żeby spróbować mnie wystraszyć. I w ogóle to straszenie w tej grze. Idę se korytarzem, nie?
Patrzę, no, idziesz trup, se, no.
I se tak myślę i no, he, pewnie ten trup zaraz stanie. Tak do niego podchodzę, i tak, ugle wstał, nie? I muzyka taka ram tam tam tam, ram tam tam tam, a ja wcale nie. Bum bum bum, i oczywiście go rozwaliłem. Więc jeżeli chodzi o straszenie, nie ma. Że się w pewnym momencie pojawiają świeże płody, w sensie takie niemowlaki, które chodzą na plecach i są trochę przerażające na początku. Po chwili, kiedy ich jest 50 na ekranie, co?
No z designu też brzmią nieźle.
Nie, design nie jest zły, ale kiedy widzisz ich 50 i rozwalasz je po prostu seriami z maszynowego karabinu, no to nie jest straszne. To nawet nie jest jakoś bardzo nie jest wielkim wyzwaniem, bo masz zbyt dużo mocy w tej grze. Właśnie w horrorach powinno się czuć tym trochę słabszym kolesiem, a ja naprawdę nie miałem problemu w ogóle. Atak mele, akurat atak mele jest fajny, bo jak zaczynasz deptać przeciwnika na ziemi, to Isaac powinno się zacząć robić you fucking piece of shit i w ogóle przeklinasz na te potwory, więc to jest miły akcent, ale tylko akcent nie sprawia, że rozgra jest w jakiś sposób ciekawa. Patent. Można zmieniać grawitację w grze. Też fajnie, ale tylko tam, gdzie twórcy sobie tego życzyli.
No wiadomo.
A przecież to byłoby takie fajne, gdybyś dla swojego, nie wiem, tactical advantage mógł przełączać grawitację. To byłoby super. Na przykład, wiesz, są jakieś kolce na suficie czy coś, przeciwnik na ciebie idzie, włączasz to, blem, i on spada i się nadziewa na te kolce.
No, to tak jak było w tej grze Hydrofobia, czy jak to się nazywało na Xboxa, która wyszła niedawno, że tam kontrolujesz tą wodę.
No, właśnie możliwość operowania otoczeniem to byłoby fajne, a tutaj nic, po prostu nic. Grawitacja wtedy, kiedy oni ci powiedzą, nawet taki wyskakuje ekranik, nie? Już możesz wyłączyć, nie chcę, ale nie pójdziesz dalej, dopóki nie zrobisz tego, czego oni sobie życzyli. Ludziom się spodoba grafika, gra jest ładna. Skrypty, mimo że są skryptami, niektóre są bardzo fajne i wymuszają od nas na przykład maszowania przycisków. Prawie quick time event, tylko że się go spodziewasz. I to jest dobra gra. Ja naprawdę widzę w co szły pieniądze, w co szedł czas twórców, ale czemu to musi być horror? Przeszkadza mi, to nie jest horror. Przestań się tak nazywać, to jest po prostu gra o kolesiu na opuszczonej prawie stacji i niech sobie radzi chłopak, więcej akcji, więcej wybuchów. Okej, ja bym to kupił, tylko przestańcie udawać, że to jest horror. Nie jest horrorem.
Znaczy, to jest tylko konwencja. Jest zrobiony w takiej konwencji, a nie innej shooter TPP. No i jeżeli ludzie uważają, że to jest straszne, to jest tylko ich wersja. No niektórzy mówią, że Penumbra była niestraszna, no bo jak już zobaczyli przeciwnika, to przestali się bać. Ale to tylko zależy od ludzi. No jeżeli kogoś straszy to, że mają taki straszny skrypt i wiesz, czekają na ten moment, a i tak się go boją, no to jest ich sprawa. My wolimy inne horrory i chyba chwała nam za to.
Chwalmy się zatem. Macha, mach, mach, mach. Okej! Bizon, czy uwielbiasz gry MMORPG?
Nienawidzę ich.
Doskonale, czy chcesz zagrać w DC Universe Online?
Nie, nigdy.
Ale gdybyś chciał, to byś grał, prawda?
Nie.
Ale gdybyś zachciał, bo cię bym zmusił, to byś stwierdził tak, blady, ta gra zajmuje 8 GB na kompie. Hehehe, nie lękaj się młodzieńcze, powiedziałbym, teraz się podłącz do internetu. I poczuj potęgę downloadu, ponieważ DC Universe Online gra MMORPG, w której możemy grać jako superbohater i tworzyć swoją własną historię, bla 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 bla, ma obowiązkowy, obligatoryjny, nierozerwalnie związany z grą w internecie patch, który zajmuje werble 8,6 GB, tak! Tak, po prostu to jest piękne, jak wielkie mogą być teraz patche i fakt, że wyobraź sobie, jak wiele to musi zmieniać w grze, ile, jak bardzo pusty jest produkt, który kupujesz na półce sklepowej. Ja nie mogę tego objąć. Ja wiem, że MMORPG-y się rządzą innymi prawami i właśnie dlatego ich unikam. Ale takie rzeczy, jak to po prostu mnie na trwałe rozrywają z tym światem, po prostu nie można robić tak. Jak może mieć patch 8,6 GB?
To w takim razie nie powinno się tego wydawać na oddzielnym dysku DVD jako, nie wiem, po prostu dodatek do gry, no bo to nie jest chyba już patch. 8 giga to co on zmienia? Tekstury podmienia w tej kurwa grze, no co on może robić?
Nie wiem, są MMORPG-y jak na przykład Star Wars Online, które na przestrzeni lat się radykalnie zmieniają, które w ogóle nie
wspominają. No tak, one wprowadzają zupełnie nowe systemy też wtedy. No ale które... to co? No.
Ale to jest przynajmniej w czasie jakoś rozłożone, nie? No. Że ta dynamika się zmienia i pomału i tak dalej. Na przykład zobacz Final Fantasy teraz, ten nowy MMORPG, który był taki beznadziejny i każdy, kto mówi, że nie był, niech sobie wejdzie na stronę Square Enix, gdzie jest oficjalny list z przeprosinami. Nie żartuję. Jest list z przeprosinami za to, że poziom usług i jakość gry może nie jest tak wysoka, jak mogliby się tego spodziewać gracze. I dlatego właśnie dziękujemy panu Itsuoku Mitsuyoko za jego pracę, ale teraz pałeczkę reżysera przekazujemy panu Nutsebatsu Firibatsu, który to ma wyciągnąć Final Fantasy z po prostu dna, na którym była ta gra i wypłukać z mułu, którym się pokryła, żeby ta gra miała jakikolwiek sens, ale DC Universe, ona ledwo wyszła tak naprawdę. No co to jest za gra, która wymaga 8,5 gigabajtów patcha, żeby w ogóle móc ją uruchomić? Co więcej, wiedząc, że niedługo będą kolejne patche, następny będzie miał 3 gigabajty.
No ale to my się śmialiśmy z Gran Turismo 4, raczej 5, a ta gra chociaż działa chyba jak powinna i te patche nie są wymagane do działania gry, a to nie wiem... Skoro wypuszczasz już grę i ona jest wypuszczona na rynek i nagle mówisz, masz 8 giga patcha, rozumiałbym 800 megabajtów, nie? Chociaż
ale
nie tak...
8 giga patcha? Co to za patch?
Nie, naprawdę, w takim 8 gigabajtów to są dwie naprawdę dobre gry teraz robione, no... Nie no, ja podziękuję. Mnie to nie obchodzi zupełnie, ale jestem zażenowany tym faktem.
O, a PlayStation wersja wymaga minimum 16 GB wolnych na dysku, więc pozdrawiamy wszystkich posiadaczy PlayStation z dyskiem 20 GB. Życzę powodzenia, trzymamy kciuki. Jest dobrze. Niczego nie zmieniaj. Jest dobrze. Okej! Bizon, czy fascynuje się Little Big Planet?
Znaczy, powiem ci tak. Nie grałem w wersję PS3 nigdy. Grałem w wersję PSP dość długo. I mam odczucia zwyczajne, no lubię to, że ta gra jest na tyle modyfikowana i lubię to, że jest otwarta na tą społeczność, na to, żeby ludzie cokolwiek robili i to rzeczywiście działa, więc jak najbardziej na plus. Gdybym miał PS3, to zapewne bym to kupił dla właśnie tego, że praktycznie daje ci nieskończone możliwości tworzenia, tym bardziej dwójka.
Ja jedynkę kupiłem myśląc, że właśnie będę tworzył, po prostu malował, rycował i rzeźbił. Tymczasem ja miałem ogromną przyjemność przechodzenia singla w tej grze, ponieważ był zadziwiająco trudny pod koniec, co platformówka trudna w dzisiejszych czasach to jest też coś niebywałego. Jednak te dla mnie narzędzia do produkowania tych map no, były niewystarczające. Były problemy z robieniem jakichś bardziej skomplikowanych obiektów. Na przykład z kolegą mieliśmy fazę, żeby zrobić na przykład rakietę obsługiwaną przez dwie osoby, nie? Że jedna obsługuje tam thruster, a jedna steruje na boki. I to było wykonalne, ale było niepotrzebnie skomplikowane. Tak samo zrobienie czołgu działającego. Boże, w ogóle takie, w którym się amunicja spawnowała, to już w ogóle było. Także ludzie chcieli więcej i dostali. Little Big Planet 2 i jego narzędzia pozwalają ci tworzyć RTS-y, pozwala ci tworzyć przygodówki, pozwala ci odtwarzać całe levele swoich ulubionych gier i to jest naprawdę piękne. Mam jednak pytanie, czemu nie słyszał o tym ktoś, kto przygotowywał demo tej gry? Demo Little Big Planet jest okropne, co więcej jest po polsku, język po prostu jest tragiczny i lektor, który mówi, on ma bardzo spokojny głos i fajnie, ale nie można go podgonić. To jest denerwujące. Tym bardziej po przejściu każdej z trzech plansz w demie mamy tablicę nie do podgonienia, która informuje nas o niezwykłych możliwościach, które czekają na nas w świecie pełnej wersji, którą nie musisz od razu kupić. Nie czekaj, nie zwlekaj, zadzwoń, zamów. Fajnie, ale czemu muszę widzieć tę tablicę za każdym razem, jak skończę planszę? Denerwujące, co najmniej. Ale graficznie gra się niewiele zmieniła, ale też nie musiała się wiele zmieniać, bo styl minimalistyczny pasuje tutaj. Tekstury zawsze były zabawnie kreskówkowe i niech tak zostanie. Plansze są o wiele szybsze. Gra nabrała tempa, ponieważ ta jedna plansza single player się niemal składa wyłącznie z jednej długiej sekwencji skakania, odbijania się, prawie jak Sonic. Ja nawet się odważę powiedzieć, że Little Big Planet lepiej oddaje klimat pierwszych Soników niż aktualne wyziewy po prostu z Segi. I jest dobrze. Co-op też nie najgorszy. Mamy możliwość walki z przeciwnikiem, tak, jakimiś tam zaperami, rakietkami. Możemy raka jumperować, tylko że nam to urywa wtedy stopy. Niemniej, gra wygląda fajnie, słodko, tylko czemu nie było żadnych narzędzi porządnych w demie, żeby pokazać naprawdę pazur tej gry?
A ile demo ważyło?
800 megabajtów!
No, to jeszcze nie jest tak źle jak na dzisiejsze
nie, dużo.
Demo.
Chyba jeden coś giga. Nie wiem, ja sięgam tylko mój kolega. Aha. Ale teraz te dema są duże. Mass Effect 2,5 gigabajta? Co to za demo?
My lubimy w podcastach mówić o grach offowych, robionych w małych studiach przez jakiś dwóch, trzech albo jednego człowieka.
BioWare.
I bardzo wychwalaliśmy Amnezję, ale jest jedna gra, którą graliśmy już dość dawno temu, którą pokazał nam Odin. I nie wierzyliśmy w tą grę tak naprawdę. Po jego opisie wręcz śmialiśmy się z tej gry. Ale w ostateczności okazuje się, że ta gra, którą można przejść zupełnie za darmo, albo dopłacić chyba 2 dolary czy coś takiego, żeby zobaczyć jej alternatywne zakończenie, no poruszyła nas dogłębnie. A owa gra zwie się po prostu The Graveyard. Ale blady, czy my w ogóle istnieje jakieś streszczenie tej gry, którym nie robilibyśmy żadnych spoilerów? No bo co
znaczy,
możemy...
Ja myślę, że żeby... I tak, spoilerowanie w przypadku tej gry nie jest czymś złym, ponieważ w tej grze chodzi o odczucia, które wyciągasz po zakończeniu, to co sam przypisujesz tej historii, co odczuwasz widząc i teraz właśnie kogo. Grę zaczynamy jako staruszka na cmentarzu, która stoi przy bramie wejściowej i zmierza na razie nam w bliżej nieokreślonym kierunku. Wiemy jedynie, że kamera okazuje nam kierunek północ i dobrze, zmierzamy sobie w tą stronę. I teraz gra jest fantastycznej czerni i bieli. Znaczy takiej sepi bardziej. Czy czerni i bieli? Czerni i bieli.
Czerni i bieli, tak.
Czerni i bieli, tak. Nasza babcia może nie jest animowana najlepiej na ziemi, ale porusza się pomału, ostrożnie i my jakby idąc staramy się zapewnić jej odpowiednie tempo tego kroku, ponieważ no nie chcielibyśmy będąc na jej miejscu, w jej wieku się przemęczyć idąc przez ten cmentarz. I teraz na cmentarzu Widzimy różne nagrobki, słyszymy hałas ulicy, słyszymy szczekanie psów,
śpiew ptaków.
Właśnie, ale zauważ, to jest ten poetyzm, że to śpiew ptaków słyszymy mniej więcej w połowie, kiedy już oddaliśmy się od drogi, kiedy oddaliśmy się od tego zgiełku miasta, kiedy już jesteśmy właśnie w głębi tego cmentarza, kiedy tych drzew jest coraz więcej, kiedy liście zaczynają szumieć na wietrze.
Cienie
słyszymy
się zmieniają.
Te ptaki. Tak, cienie zmieniają się cienie.
Bo porusza się w ogóle światło i cień zmienia swoje położenie. Przedtem cień był z prawej strony, a chyba później z lewej. I idące po niebie chmury sprawiają ten taki
właśnie
efekt.
Właśnie chmury! Te chmury takie niemal poetyczne, takie nie do opisania jednym słowem, które wymagają po prostu czterowiersu, albo przynajmniej wiersza białego, żeby wytłumaczyć ich piękno. I kiedy zbliżamy się już dalej do tego jakiegoś obiektu ciaśniejącego, okazuje się, że jest to mała cmentarna kapliczka. I przy tej kapliczce znajduje się ławka, cel naszej podróży. I teraz, uwierzcie lub nie, ale celem tej gry jest usiąść na ławce, więc my naprawdę w tym momencie się zastanawiamy głęboko, tak jak zrobiłby to człowiek starszy, jak tego dokonam, jak ja to zrobię, żeby to się udało, żeby naprawdę odczuć to zadowolenie z usiądnięcia na tej ławce.
Ale wiesz, Blady, nawet jeżeli my nie wiemy, że mamy usiąść na tej ławce, bo no, nie jesteśmy tego stuprocentowo pewni, to jeżeli wciśniemy przycisk pauzy w tej grze, to będziemy mieć napisane, że musimy usiąść na ławce w tej grze.
Tak, więc właśnie widzisz, możliwe, że ktoś tej babci powiedział przed wyjściem, powiedział: babciu, ty sobie idź usiąść na ławce. Babcia no, se pierdolnie. I kiedy idziesz właśnie do tej ławki, to jest właśnie ten jeden cel w jej głowie. Zobacz, są inne drogi na cmentarzu, ale ty nie możesz w nie pójść.
Nie.
Nie możesz w nie pójść.
Musisz iść do przodu.
Tylko, możesz iść tylko jedną drogą. Prawie jak w Black Ops. Więc kiedy idziesz tą drogą i docierasz do tej ławki i zaczynasz siadać, rozumiesz po prostu, czym jest życie, jak trudne mogą być czasem takie banalne dla nas rzeczy. I kiedy ona siada, zaczyna się filmik, zaczyna się odgrywać filmik, w którym babcia wspomina przeszłość, kiedy babcia słyszy jakąś melodię, którą człowiek śpiewa po fińsku. Po czym on śpiewa?
Nie wiem, po jakim
języku nordyckim. Niedostępnym zaczyna śpiewać, ale napisy w jej głowie pozwalają nam zrozumieć, o czym jest piosenka. Ona śpiewa o swoim życiu, o ludziach, których znała. I kiedy ona wstaje z tej ławki, a robi to wtedy, kiedy my na to mamy ochotę, możemy jej pozwolić siedzieć i słuchać muzyki w głowie, ale możemy wstać zniecierpliwieni, powiedzieć sobie: nie, to było straszne, to było zbyt wiele, jak na jej słabe serce, i musimy wrócić drogą, którą przyszliśmy. No czy to nie jest coś niezwykłego?
To jest taki cykl życia, że dochodzimy do pewnych momentów w naszym życiu, kiedy mamy ten szczyt, kiedy osiągnęliśmy to wszystko, ale jednak musimy spojrzeć wstecz i właśnie ta babcia musi się cofnąć na tą ulicę, na ten zgiełk z powrotem od tej ciszy i od tego no, osamotnienia, ale z drugiej strony tej pewnej otuchy, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie znajdują się zapewne nasi jedyni bliscy, no bo ta babcia już jest na tyle stara, że pewnie połowa tego cmentarza to jej znajomi, więc ma taką pewną nostalgię w sobie. I ogólnie ta gra kończy się, jeżeli mamy tą wersję podstawową, za którą zapłaciliśmy, no to jej zakończenie ma miejsce właśnie dopiero wtedy, kiedy staniemy w końcu z tej ławki znów na swoje nogi i powoli, powoli będziemy dążyć tym razem jakby na południe, jakby w głąb ekranu, dochodząc z powrotem do tej bramy i no, ciesząc się tym triumfem, że udało nam się to ową drogę przebyć i przeżyć.
Tak, ale osoby, które dopłaciły, które uznały geniusz twórców tej gry, a nazywają się oni...
Ale no, uwaga, bo to nie ma się co śmiać, ale na peceta i na Maca płaci się $5 za wersję pełną, a na iPhone'a $2.
To tak też więc, kiedy płacimy tą pełną wersję, to możemy, i jak to właśnie w życiu bywa, zupełnie losowo, być świadkiem sceny, w której babka zalicza zgon i pada na pysk.
Tak.
Więc to jest też w pewien sposób niezwykłe, jak ona po prostu umiera.
To jest, po prostu płacisz $5 za to, żeby zobaczyć alternatywne zakończenie, w którym ta babka siada na ławce i po skończonej piosence po prostu wyziewa ducha, tak skonfrontując się z tą całą swoją przeszłością. No, kończy się jej ten żywot i kończy się też ta gra razem z tym, i to jest piękne.
Chciałoby się, żeby było DLC, które pozwala na przykład, żeby w czasie podróży złamała się laska. Mm. Żeby na przykład ona zaczęła tak pomału upadać na ten żwir, zdzierać sobie kolano. Mm. Albo że siedząc na ławce, żeby można było na przykład haftować pończochy. Mm. To byłyby oczywiście elementy. To może są pomysły na sequel.
Nie, ja myślę, że ta gra nie powinna mieć sequela, bo ona sama w sobie jest zakończona. No, mamy dwa wyjścia, albo nie płacimy i życie babci toczy się dalej i ta jej droga życia, tak jak ta droga cmentarna, będzie dalej się posuwać i ona dalej będzie tym powolnym krokiem, opierając się o laskę, przechodzić przez to życie i będzie codziennie wracać na ten cmentarz, by patrzeć na groby ludzi, którzy już umarli, albo zapłacimy te $5 czy $2 na iPhone'ie i pozwolimy tej babci skonać, tak jak ci, którzy leżą na tym cmentarzu.
Ja myślę, że już w sumie powiedzieliśmy zbyt wiele, bo to jest bardzo osobiste przecież tej gry, więc zachęcamy wszystkich, żeby ściągnęli właśnie tą dostępną za darmo wersję, ale też zapłacili za wersję rozszerzoną, no bo niech ginie! Okej, Bizon, było dziwnie, było smutasznie lekko, było niezbyt rozentuzjazmowaniowanie.
Ale to dlatego, że nie było Odina.
Nie było Odina, tydzień w branży był beznadziejny, był paskudny, nic się nie działo, nic. Oprócz tego, że zdobyłem wszystkie piny w Bad Company 2. Ale to jest akurat, jakoś zapomnieliśmy w newsach o tym wspomnieć. Nic się nie działo w branży, za co nie przepraszam, bo to nie nasza wina. Powiedz o projekcie, Bizon!
Projekt? Jaki projekt?
No nasz, ten magiczny, to powrót z cysa marnotrawnego.
Aha. Okej, projekt! Powraca Let's Play DualShock Podcast. Powraca w glorii, chwale i tak jak zapowiadaliśmy, teraz będzie jedna gra na jeden odcinek. I teraz właśnie będziemy się zabierać za nagrywanie odcinka pierwszego nowego Let's Playa, ale nie wyjawnimy wam, jaka to jest gra. Wiedzcie tylko, że jest cholernie trudna i na pewno będzie bardzo śmiesznie ją przechodzić.
I na pewno bardzo śmiesznie będzie mi patrzeć, jak Bizon będzie cierpiał, próbując przez nią przebrnąć. Ale nie martwcie się, moje dobre rady na pewno pomogą nam dotrzeć do zakończenia w mniej niż 10 minut.
No, zobaczymy.
Zobaczymy, także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o szaliku, bo
I módlcie się, żeby Odin wyzdrowiał jak najszybciej.
Niech zdrowieje nasz dziubasek.
Bo ten podcast nie istnieje bez Odina. Okej, no to żegnają się z wami Bizon.
Mlady.
Pi-pa-pa-ra-pa-pa.
Pa-ra-ra-pa-pa. Tak poetycko chciałem zakończyć.
Jak Gites.
Okej, a teraz muszę zadzwonić do mamy, bo do mnie dzwoniła i musiałem się rozłączyć z mamą, wyobrażasz sobie? Teraz wracam.
No. O, blady, wracaj. Nie rozmawiaj z mamą. Blady, brady, wracaj. Nie rozmawiaj z mamą. Don't do that. Get back here. And record that damned podcast.
Jestem, ja.
To dobrze.
Zdjąłem słuchawkę tylko z jednego z ucha, więc słyszałem, nie nagrywaj, nie rozmawiaj z mamą.
To dobrze.